Witam Was serdecznie wieczorową porą, w pokoju wieczorową porą, podczas którego tutaj też nagrywany jest podcast o tej samej nazwie. Witam Was w maju, bo mamy okazję pierwszy raz w tym miesiącu się słyszeć. Ostatnio mówiłem do Was pod koniec kwietnia. Ja nazywam się Grzegorz Błaszczyk i to mnie dzisiaj będziecie słuchać. Jestem inwestorem, jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę Ferinvest, w ramach której sprawiam, że ciężko zarobione pieniądze moich klientów równie ciężko dla nich pracują. Słuchajcie, no to bez zbędnej zwłoki zaczynamy. Dzisiaj będę mówił o trzech tematach na czasie. Zacznę najpierw od naszego poletka, od Polski i od informacji o 800+, które ma wejść od przyszłego roku. Następnie przenosimy się za ocean i powiem o tym, czym rynki żyją, o prawdopodobnym końcu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. No i zostając już właśnie w Stanach Zjednoczonych, powiem o kryzysie zadłużenia, który gdzieś tam wisi. Dobrze, no to słuchajcie, w weekend podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes PiS-u zapowiedział, że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500+ zostanie podniesione do 800 zł. Jak to on powiedział, że nazwa zostanie ta sama 500+, ale suma będzie już inna. Gdzieś przybąkiwali o tym od jakiegoś czasu, no ale teraz to już oficjalnie ogłosili. Powiedział też, co ciekawe, że liczą, że w nowym roku inflacja będzie już niewysoka, więc ten nowy zastrzyk finansowy nie będzie już groził powrotem do tendencji inflacyjnych. Wzięliśmy to pod uwagę. No bardzo rozsądnie, bo patrząc tak na spokojnie, no wydawać by się mogło, że takie działania no zadziałają proinflacyjnie. Co jeszcze na tej konwencji powiedział? Tak dodam jeszcze, no, że wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób powyżej 65 roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a także na tych prywatnych. Słuchajcie, no warto zastanowić się, jak to może wpłynąć na naszą gospodarkę, czy rzeczywiście nie będzie ten wpływ nieistotny dla inflacji, jak to powiedziano, bo już będzie bardzo niska. No czy w końcu może jak będzie 800, nie 500, podniesie się dzietność w Polsce, co było głównym celem wprowadzenia 500+. Na początku może przypomnę, czym jest 500+, jeśli ktoś jeszcze jakimś cudem nie słyszał o tym programie. Niektórzy może nie pamiętają, jak wyglądał na początku, jak się zmieniał ten program. Otóż od kwietnia 2016 roku zaczęły być wypłacane świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł rodzicom, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dziecko, aż do ukończenia przez te dzieci 18 roku życia. No a w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, to wsparcie ma otrzymać także rodzina na pierwsze lub jedyne dziecko. No dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe było wyższe i na pierwsze dziecko wynosiło właśnie to 1200 zł netto. Od połowy 2019 roku to zniknęło to kryterium dochodowe, no i już każdy otrzymywał 500 zł również na pierwsze dziecko. No jednym z celów głównych takich 500+ miało być zwiększenie dzietności w Polsce, no a jednak po 4 latach, w październiku 2020 roku, rząd zdementował. Także to okazało się, że to nie był ich cel. Słuchajcie, ile kosztował nas ten program? Koszt programu w 2016 roku, w pierwszym roku działania, przekroczył 17 miliardów złotych, objął 3,8 miliona dzieci. No, aktualnie na ten program jest przeznaczanych 40 miliardów złotych rocznie. Jakby tak zliczyć, w ciągu 7 lat funkcjonowania programu Rodzina Plus, no do rodzin trafiło ponad 223 miliardy złotych. No i trzeba też pamiętać, że oprócz tego, co trafia do rodzin, to obsługa tego programu kosztuje nas kilkaset milionów złotych rocznie. No, dla tak, co przyniosło w ogóle to 500 plus, można by się zastanowić. No i są jakieś tutaj tego pozytywy, bo w latach 2015-2021 ubóstwo skrajne wśród dzieci spadło o 4,2%, a największy spadek zasięgu tego ubóstwa skrajnego odnotowano wśród rodzin wielodzietnych o 6%. No miał tutaj ten program również zachęcać osoby do podejmowania pracy, te osoby, które opiekowały się dziećmi i wcześniej uważały, że no nie stać ich na pójście do pracy, czy poprzez to, że wyślą dzieci do żłobka, do przedszkola. No i jak właśnie ten program wpłynął na aktywność zawodową? Otóż tylko dla 151 tysięcy osób badanych, no przeprowadzono 2 lata temu takie badanie i okazuje się, tylko dla 3% badanych świadczenie 500 plus było bodźcem pozytywnym. 76 tysięcy osób z tej grupy pod wpływem świadczenia podjęło pracę, natomiast podobna kwota, liczba ludzi, około 75 tysięcy, zaczęło w ogóle poszukiwania tej pracy dzięki temu, że otrzymywali to świadczenie 500+. Skutek dezaktywujący świadczenie miało mieć dla grupy 67 tysięcy osób, no czyli tutaj 67 tysięcy osób, no tu dla nich przyniosło odwrotny skutek i 34 tysiące osób oświadczyło, że zaprzestało poszukiwań pracy, dlatego że no mają to 500+. A 33 tysiące osób z tej pracy zrezygnowało, więc dla części osób no, przyniosło to odwrotny skutek od zamierzonego, nie aktywowało to osób, które nie były na rynku pracy, a skutecznie nawet te, które miały pracę i z niej zrezygnowały. Według Ministerstwa Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej ta aktywizacja pracownicza mogła nastąpić między innymi za sprawą uzyskania przez te osoby środków, opiekę nad dziećmi właśnie w godzinach pracy. No i liczba biernych zawodowo matek zwiększyła się z 877 tysięcy do 918 tysięcy, czyli 40 tysięcy więcej matek zostały bierne zawodowo. No a jaki ten program miał wpływ na urodzenia, tak? Miał się przyczyniać do wzrostu liczby urodzeń. No i na początku tak się rzeczywiście działo, ale jak to przeliczyli, to w pierwszych latach funkcjonowania jedno urodzenie dziecka więcej kosztowało nas 1,4 miliona złotych, czyli no dość drogo. No a w połowie 2019 roku już ten program nie wykazywał wpływu na urodzenia, a w 2020 roku urodziło się 355 tysięcy dzieci, najmniej od 2004 roku. Słyszałem takie stwierdzenie, że zamiast na wzrost dzietności program wpłynął na wzrost inflacji i trudno się z tym nie zgodzić, chociaż takie obarczanie 500 plus winą za tak wysoką inflację no jest trochę przesadą. W Pewne jest, że i bez tego programu inflacja byłaby wysoka. Wiele krajów boryka się aktualnie z wysoką inflacją, no, a nie mają podobnych programów socjalnych. No, tak wysoka aktualnie na świecie inflacja no, ma podłoże wieloczynnikowe i może dziś nie będę się rozwodził tutaj na temat, z czego wynika inflacja w Polsce i na świecie. Pewne jest jednak, że inflacja spowodowała spadek wartości tych 500 zł, no i to teraz właśnie do tego przejdę. Aktualnie w coraz mniejszym stopniu te 500 zł wspomaga rodziny, no i to między innymi spowodowało, że rząd postanowił zwaloryzować to świadczenie. No nie można również zapominać, że jest rok wyborczy i każde obietnice są na wagę złota. Dotarłem tutaj do ciekawych wyliczeń, mianowicie, że aktualnie te 500 zł sprzed 7 lat teraz jest po uwzględnieniu oczywiście inflacji jest warte około 340 zł, no a 800 zł, do których mają podnieść, no te 800 zł z 2016 roku, no aktualnie jest warte 543 zł, więc tak realnie można powiedzieć w stosunku do tych 7 lat jest to podwyżka programu o 43 zł na każde dziecko. No i pojawiają się również różne liczby odnośnie wzrostu kosztów tego świadczenia. Wielu ekspertów, polityków zaczęło pisać na Twitterze, jak tutaj o ile więcej będziemy płacić poprzez tą zmianę. No i jedni pisali o 22 miliardach, inni o 26 miliardach złotych więcej jako koszt budżetu. No pewne jest, że roczny koszt tego programu to będzie od przyszłego roku w granicach od 65 do 70 miliardów złotych, no a to będzie ponad 10% wszystkich wydatków państwa. Także tylko na ten jeden program będzie wydatkowane ponad 1/10 budżetu państwa. Także jak widać, głosy są Polaków cenne. No ta wysoka inflacja no, pompuje do kasy państwowej no, dodatkowe pieniądze. I tutaj można się zastanowić, skąd te pieniądze będą się wezmą, tak? Ogłosili to, chcą już procedować, chcą wprowadzić, no ale należy pamiętać, że każdy no, 1% takiej dodatkowej inflacji, no a mamy ją dzisiaj dość pokaźną, to około 5 miliardów złotych ekstra w budżecie państwa z tytułu podatku, z podatku VAT, no, który jest wliczany do wszystkiego, co kupujemy. No, jakie może być drugie źródło na pokrycie tego programu? No, drugie źródło to może być wzrost zadłużenia. Obecnie rząd planuje, że wyda w tym roku 68 miliardów złotych więcej niż zbierze z podatków. No, będzie musiał w tym celu wyemitować obligacje za 250 miliardów złotych, no, z czego no, część idzie na pokrycie odsetek z długu, który został zaciągnięty. No, teraz też ta obsługa długu jest znacznie bardziej kosztowna. No i część tych obligacji idzie na zrolowanie kończących się obligacji, część idzie na pokrycie nowych wydatków, no i w tym też na już nie 500, a 800 plus od przyszłego roku. No niewykluczone, że rząd no, zwiększy deficyt w przyszłym roku, no albo będzie liczył na wysoką inflację, że ona dostarczy więcej pieniędzy do budżetu. No, trzeci taki pomysł na to, jak skąd znaleźć pieniądze, no, może być to dodruk pieniędzy. Rząd może, jak to już było robione, emitować obligacje, które jakiś tam zaprzyjaźniony bank skupi, później te same obligacje odkupi Narodowy Bank Polski zarządzany przez Adama Glapińskiego. No o tym, że PiS planuje zagrać tą waloryzacją 500+, no przed wyborami mówiło się już od jakiegoś czasu,
Ja sam słyszałem, że to może być podwyżka do 700 zł. No oczywiście w partii rządzącej konsekwentnie zaprzeczali, mówili, że nie prowadzą żadnych prac, nic o tym nie wiedzą. No okazuje się, że ta waloryzacja jest i to nie 700, a 800 zł. No pewnym też jest, że podniesienie tego świadczenia od 300 zł spowoduje no, dosypanie pieniędzy na rynek. No, mamy już nawiz inflacyjny, czyli no, nadmierne zasoby pieniężne ludności. No i dzisiaj ten nawiz wynosi około 300 miliardów złotych. No, on się poprzez to może zwiększyć o kolejne 30 miliardów złotych. No i samo to, co się będzie działo, może znacznie wydłużyć proces dojścia do tego celu inflacyjnego. Przypomnę, że Narodowy Bank Polski ma cel inflacyjny wynoszący 2,5% i do takiego poziomu plus minus 1%, jak to określają, dąży. No, szacuje się, że właśnie wprowadzenie 500 plus może odsunąć dojście do tego poziomu aż do 2027 roku. Więc z wyższą niż zakładaną inflacją możemy się jeszcze 4 lata dłużej borykać. No tak, może być dalszy brak pracowników na rynku pracy. Kobiety w dalszym ciągu mogą rezygnować z pracy, bo może tutaj razem z pensją małżonka tutaj to 500 plus wystarczy, żeby sobie gdzieś tam spokojnie egzystować. No i tak, co tutaj, no, to po prostu może spowodować, że stopy procentowe dłużej będą musiały być na tak wysokim poziomie, jak to ma miejsce teraz. Niektórzy przebąkują, że obniżki mogą być jeszcze w tym roku, ale no jeżeli inflacja nie odpuści, to nawet niektórzy analitycy prognozują, że obniżka tych stóp procentowych może się przesunąć o 2 lata, czyli można powiedzieć, że za wprowadzenie zmiany w wysokości tego świadczenia zapłacą kredytobiorcy. Bo znacznie dłużej będą musieli się borykać z wyższymi ratami swoich kredytów. No jak widać, takie rozdawnictwo i dosypywanie pieniędzy na rynek no może opóźnić te obniżki stóp procentowych, odlec oczekiwane obniżki w ratach kredytów. Mało zasadne wydaje się obniżenie stóp procentowych jeszcze w tym roku. Niektórzy to prognozują, no ale no w roku wyborczym dzieje się wiele nieprzewidywanych i nieracjonalnych rzeczy, także jak to będzie dalej wyglądało, zobaczymy. No dużo wskazuje na to, że już tutaj stóp procentowych RPP nie będzie podwyższało. Ostatnio podwyższyli we wrześniu, także ten słynny traktat Sopocki jest utrzymywany. No i mówiąc tutaj o końcu podwyżek stóp procentowych, przejdę płynnie do drugiego tematu, a mianowicie o decyzji ostatniej Federalnego Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku, który to zgodnie z oczekiwaniami, no każdy się tego spodziewał, podwyższył stopy procentowe w Stanach o 25 punktów bazowych i teraz te stopy są w przedziale 5 do 5,20%. 5%. No i ten sam komunikat brzmiał raczej gołębio, co utwierdza też w przekonaniu, że majowa podwyżka była ostatnią w obecnym cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Następne zmiany no, przewiduje się, że raczej już będą w dół, więc tak jak u nas już we wrześniu zakończono podwyżki stóp procentowych, bardzo prawdopodobne, że w Stanach również zakończyło się to właśnie teraz. No pytanie, kiedy tutaj zaczną obniżać. te stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, jak długo będą utrzymywać je na takim no, bardzo wysokim poziomie. No, wiele tu oczywiście zależy od odczytów inflacyjnych. Znaczenie będzie miał również stan koniunktury gospodarczej, sytuacja w sektorze bankowym, który no jest dość rozchwiany w ostatnich tygodniach w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim odczycie stopa inflacji w USA spadła do 4,9% za kwiecień, no a więc do najniższego poziomu od maja 2021, najniższego od 2 lat. No i co ciekawe, był to już 10. z rzędu miesiąc, gdy ta inflacja rok do roku okazywała się niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca. Tu gdzieś takim minusem pozostaje fakt, że ta inflacja bazowa aktualnie wynosi 5,5%. No, odczyty PKB w Stanach no, za pierwszy kwartał także okazały się dość słabe. Amerykański PKB wzrósł jedynie o 1,1% w ujęciu rocznym, no a oczekiwano prawie 2%. No i gdyby tutaj nie silny tutaj popyt konsumencki, no można przewidywać, że gospodarka Stanów Zjednoczonych znajdowałaby się już w recesji. Eksport netto w nieznacznym stopniu przyczynia się do wyższych odczytów PKB, no i inwestycje kuleją. No i wielu analityków wieszczy, że najbliższe kwartały mogą przynieść no, ujemne odczyty wzrostu gospodarczego, no, co oznacza recesję i można powiedzieć, że aktualnie Stany Zjednoczone trochę balansują na granicy recesji. No, jakby nikt nie powinien się dziwić o tej recesji, przebąkuje się już od dawna. Niektórzy uważają, że będzie to raczej miękkie lądowanie lub jakaś mini recesja, ale warto wiedzieć, że historycznie tak mocne podwyżki stóp procentowych no, skończyły się mocnym spadkiem rocznego PKB. Wrócę to jeszcze do konferencji prasowej Jeroma Powella. On nie stronił od tych gołębich sygnałów. Po pierwsze stwierdził, że gospodarka jeszcze nie odczuwa w pełni tych dotychczasowych podwyżek stóp procentowych, no a całkowite jakby przefiltrowanie tego mechanizmu oddziaływania stopy procentowej na realną gospodarkę dopiero nastąpi. No i po drugie też zwrócił się bezpośrednio do rynków finansowych i powiedział, że nie doszło do żadnych zmian w komunikacie, co powinno dać do myślenia inwestorom. Trzecią rzeczą wartą zaznaczenia jest to, że główny temat konferencji okazały się zaostrzające się warunki kredytowe. No i ta destabilizacja sytuacji mniejszych banków komercyjnych. No i tutaj dużo się rzeczywiście o tym mówi. Kilka banków upadło. No i ponadto ten przewodniczący amerykańskiego banku centralnego wypowiedział się na temat, no, na który wszyscy gdzieś tam czekają, no i o te potencjalne obniżki stóp procentowych. No, rynki finansowe oczekują, prognozują, że te obniżki mogą być jeszcze w tym roku. Niektórzy wieszczą nawet 3 obniżki w tym roku. Mowa jest, że obniżki zaczną się już we wrześniu. No, ale Powell zaznaczył, że jeżeli proces dezinflacji będzie zgodny z tym, co w marcu Fed zaprojektował, no to obniżanie stóp procentowych w tym roku nie będzie adekwatne, chociaż wiadomo, że nie można wykluczyć scenariusza, no, w którym tutaj te zaostrzenie warunków kredytowych bardziej obniży inflację, ta inflacja będzie bardziej spadała niż to zaprognozowano, więc wtedy możliwe, że gdzieś pod koniec te obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będą. Dobrze, przejdę tutaj do, o, może jeszcze odnośnie tego stóp procentowych, zakończenia tego cyklu podwyżek, inflacji. Odniosę się tutaj do ciekawego wpisu Marcina Mierzwy, do którego dotarłem. Marcin jest między innymi analitykiem na Stoku, pracował w bankach, ja go właśnie znam z bankowości, gdzie tam dyrektorował w banku, w którym pracowałem, Domowi Maklerskiemu, no i tutaj bardzo ciekawe rozważania Marcina znalazłem, no i napisał, że no stopy procentowe po ostatniej podwyżce stóp w Stanach no są już realnie dodatnie, no stopy procentowe są w tym przedziale 5 do 5,25, o którym mówiłem, a inflacja za kwiecień wyniosła 4,9, no więc tutaj, no i efekt ten, no on uważa, że nasili się w danych z inflacji za maj i czerwiec i zakłada, że ta dynamika inflacji może znacząco spaść w maju do 4,2%, a w czerwcu nawet do 3,5%. Przedstawiciele Fed niemal w każdej wypowiedzi podkreślają, że na razie nie ma mowy o obniżkach stóp procentowych. No i tu przytacza to, o czym już czytałem w kilku publikacjach, do analogii tego, co się aktualnie dzieje z latami 70. Właśnie w latach 70. Fed popełnił taki błąd, kiedy to obniżki stóp procentowych pojawiły się wraz z pierwszymi spadkami inflacji, no ale to przyczyniło się do wystąpienia aż trzech fal inflacyjnych, więc zbyt szybkie tutaj obniżanie stóp procentowych przyczyniło się, że ta inflacja wtedy została, wysoka inflacja została na rynkach dłużej. No i jak to Marcin pisał, ryzykiem związanym z takim podejściem może być właśnie przeciągnięcie w czasie utrzymywania stóp na wysokim poziomie, przy wcześniejszym długim utrzymywaniu stóp procentowych na niskim poziomie, bo to, co już we wcześniejszych podcastach mówiłem, tutaj Fed bardzo długo uważał, że ta inflacja wysoka jest przejściowa i nic nie robił. Te stopy były zerowe, bardzo niskie, no i według wielu zareagował za późno. No a to, o czym właśnie mówiłem, może doprowadzić do silniejszego niż to oczekiwane, jeżeli no dłużej nie będą obniżać tych stóp procentowych, no może to sprowadzić do mocniejszego osłabienia gospodarczego, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności powrotu na ścieżkę dynamicznego obniżania poziomu stóp procentowych, a to z kolei może przyczynić się do następnej fali inflacji. No i w ten sposób Fed, nie chcąc powtarzać błędów z lat 70., może go jednak powtórzyć. Moi drodzy, no to słuchajcie, myślę, że o tych dwóch tematach troszkę powiedziałem i może powiem teraz o ostatnim temacie, czyli zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Powiem co nieco o kryzysie zadłużeniowym w USA, który gdzieś tam wisi w powietrzu. No, amerykański dług publiczny przekroczył ostatnio po raz pierwszy wartość 31 bilionów dolarów. No a tylko od pandemii, słuchajcie, no wzrósł ten dług o 8 bilionów dolarów. No i tutaj teraz mocno grany w mediach jest temat tego limitu zadłużenia. Jest on bardzo na czasie, no bo bardzo fajnie jest obwieścić, że istnieje jakieś ryzyko, że Stany Zjednoczone zbankrutują. No na pewno umieszczony w gazecie taki nagłówek no będzie się bardzo dobrze klikał. No i ten temat bankructwa rzekomego Stanów Zjednoczonych powraca co jakiś czas. No aktualnie jest o tym mowa, bo nawet w tym tygodniu mają się odbyć w kongresie rozmowy. Są jakieś szanse na dojście do porozumienia w przyszłym tygodniu. No historycznie jednak no to zazwyczaj te rozmowy bardzo mocno przeciągali aż do granic możliwości. No ale może tak zacznę od początku. Co to jest ten limit zadłużenia? No jest to kwota, która obecnie wynosi właśnie około 31 bilionów dolarów i ją ustala kongres i treżery no nie może się bardziej zadłużyć niż ten poziom wyznaczony. No i ta kwota za niedługo może zostać przekroczona. No jest ona ustalana, żeby niby trzymać w ryzach zadłużenie kraju. No w praktyce ten limit no, stale podnoszą. No, no sama inflacja powoduje, że ten dług musi rosnąć. No i taki moment jest zawsze wykorzystywany do teatru politycznego. Po jednej stronie jest ta partia, która ma władzę, która no, chce zwiększyć ten limit, najlepiej cichaczem, bez specjalnego rozgłosu. No, oni rządząc nie chcą mieć takiego piętna, że są tą partią, która wprowadza skarb państwa w jakieś kłopoty zadłużeniowe. No a po drugiej stronie jest opozycja, i która bardzo chętnie wykorzystuje taką sytuację, by tej partii rządzącej zarzucać niegospodarność, blokują to podnoszenie tego limitu, no, no chcą grać na tym swoje głosy. No teraz po tej stronie właśnie opozycyjnej są republikanie i tak trwa właśnie takie przeciąganie liny od jakiegoś czasu, odkąd wiadomo, że dochodzą do tego limitu zadłużenia. No i ważną kwestią jest tutaj, czy Stany Zjednoczone rzeczywiście mogą z tego powodu zbankrutować. Myślę, że to jest, warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. I trzeba zdać sobie sprawę, że no, niewypłacenie odsetek przez Treasury no, jest raczej taką kwestią techniczną, bo politycy przesadzą z tym przeciąganiem liny. No, taka sytuacja, gdyby miała miejsce, no, oczywiście wywołałaby turbulencję na rynkach, bo media, tak jak już wspominałem, chętnie napiszą, że Stany Zjednoczone są niewypłacalne, no, oficjalnie. Zresztą tak trzeba byłoby to nazwać. No, ludzie będą to czytać, będzie jakaś panika, spadki na giełdach, może kilkunastoprocentowe, gwałtowna reakcja na giełdach, wyceny obligacji Stanów Zjednoczonych spadną, dolar się osłabi. No, jednak będzie to raczej taki jakiś mini kryzys, no, który w mojej ocenie warto byłoby wykorzystać na zakup przecenionych aktywów. No, jednak warto sobie zdawać sprawę, że rynki raczej podejdą do tej sytuacji no, inaczej, gdy z takich powodów politycznych, gdyby to oczywiście się wydarzyło, no, Stany Zjednoczone nie wypłacają odsetek, no inaczej będą na to patrzyły niż taka rzecz działaby się, nie wiem, w przypadku Grecji, Kolumbii, Argentyny, no, która to już wielokrotnie bankrutowała. No jednak szanse na taki scenariusz, że rzeczywiście tutaj nie podniosą tego limitu i będzie bardzo tutaj bliskie to widmo niewypłacalności, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych, ja taki scenariusz oceniam jako bardzo niski. Jego szanse powodzenia, no myślę, że w takim wypadku politycy szybko pójdą po rozum do głowy, no i się dogadają, podniosą ten limit. Raczej to jednak nie stanie się przed koniecznością, stanie się wcześniej niż ta konieczność niewypłacenia odsetek od obligacji. No, no szacuje się, że taki ostatni moment będzie gdzieś na początku czerwca, więc pomimo tego, że w tym tygodniu te rozmowy się mają odbyć, to patrząc historycznie, pewnie jeszcze troszeczkę tutaj będą tą linę przeciągać i cały ten teatr dalej będzie trwał, bo jednak to często jest bardziej polityka i raczej z tej dużej chmury i nagłówków, że jest widmo bankructwa Stanów Zjednoczonych, no raczej z tej chmury będzie mały deszcz. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, no ponad pół godziny mówię. Powiem szczerze, że tematy na dzisiaj już wyczerpałem. No jak to zawsze na koniec, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie z osób, które słuchają na żywo, no to jest ten moment, żeby poprosić o głos. Chętnie Wam go udzielę. Jeżeli Nie ma takich pytań. Ja Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania podcastu Wieczorową Polą na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru, dobrego dnia, jeżeli odsłuchujecie ten podcast i do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz Błaszczyk. Cześć.